Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to startujmy z tym żużlem. 51-39. Falubas Zielona Góra pokonuje ROF Rybnik. Początek meczu bardzo zły. Cały stadion w szoku, kiedy pierwszy wyścig przegrywamy 1-5. Potem tylko 3-3 bieg juniorskim po tych dramatycznych chwilach, kiedy leżą Niedźwiedź, Tonder i Chmiel. Skupień ostatecznie wykluczony. Cała pozostała trójka jedzie, no ale przegrywamy 4-8. Potem 10-14. Potem 16-20. Po szóstym wyścigu i od siódmego biegu tak naprawdę zaczyna się dobra, dużo lepsza w każdym razie jazda Falubazu. Genialnie jedzie przez cały mecz Mikkel Jebsen-Jensen. Piotr Protasiewicz dopasowuje się początkowo, potem znowu jedzie jak geniusz również. Mamy dwóch fantastycznych, genialnie jadących zawodników, dwie armaty. Do tego od pewnego momentu zaczyna dokładać punkty, poważne punkty i Zęgota, i Torsel. Zęgota zresztą po meczu powie, że na początku też tak nie wiedzieliśmy, co się właściwie dzieje. Oni na tym torze okej, a my nie bardzo wiedzieliśmy, co się dzieje, że nam tak odjeżdżają. No w każdym razie ta czwórka zawodników ostatecznie zdobywa 51 punktów. Dodajmy do tego oczywiście, że ta czwórka w pięciu biegach plus jeden za ZZ-kę i ta ZZ-ka przyniosła nam, o ile dobrze policzyłem, 10 punktów, także wychodzi, że naprawdę nieźle wypadła ta ZZ-ka. To ustawienie, że na początku ci teoretycznie słabsi zawodnicy, a następnie na koniec ZZ-ki Protasiewicz i Jensen. Bardzo dobrze to wypaliło Adamowi Skórnickiemu, choć oczywiście od początku, na początku ten wynik, jak mówiłem, szokujący dla kibiców. Miałem wrażenie, że taką, mimo że motory jechały i biegi trwały, nie wiem, bieg pierwszy czy kiedy był bieg szósty, jechały motory, ale miałem wrażenie, że jest cisza na stadionie, bo nagle publiczność zamierała. Nikt właściwie tam ani nie krzyczał, ani nic nie robił, tylko wszyscy wpatrzeni, przerażeni w to, co dzieje się na torze, stali rozdziawionymi ustami. Jeśli chodzi o ROF Rybnik, to bardzo dobry początek Troja Bachelora. Ta trójeczka też chyba zaszokowała. Libiediew trzymał wynik dla gości. Mateusz Szczepaniak kapitalnie zaczął, a to, co robił już Robert Chmiel, te dwa pierwsze biegi po trzy punkty, no to było niesamowite. Także długo ROF się trzymał, potem obracamy sytuację na swoją korzyść. 12 punktów, jesteśmy do przodu. Wygrywamy, czekamy na niedzielę. Tymczasem teraz odbieram telefon, bo mamy słuchacza po drugiej stronie, a mówiłem, że można dzwonić, więc dobry wieczór, mówię.
Dobry wieczór, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Otóż oczywiście ja chciałem zauważyć, że znowuż niestety na początku nie udało nam się przygotować toru powtarzalnego jak na treningach. Byłem dwa dni na treningach i rzeczywiście on był, wydaje mi się, że bardziej przyczepny niż na początkowej fazie meczu. To jest pierwsza sprawa. Druga, co do Sebastiana. No ja z jednej strony się nie dziwię, bo proszę, to co pan redaktor mówił tutaj, skoro zawodnik sam mówi i mniej więcej czuje się na siłach. A z drugiej strony słyszałem z trybun ludzi, którzy siedzą i podejrzewam, że nie mają wykształcenia medycznego i mówili, nie jest dobrze z tym chłopakiem. On powinien po prostu siedzieć. Bo to było widać, jak on taki oszołomiony akurat na sektorze i widać było, jak blisko szedł, próbował iść, to można tak powiedzieć, podparty właśnie tymi opiekunami medycznymi.
Natomiast powiem panu, że ja dzisiaj rozmawiałem z ludźmi i oni mówią w parkingu, że on wpadł do parkingu taki wręcz agresywny, że on chce jechać, dawać motocykl na tej zasadzie. I to, ja jeszcze do tej sprawy będziemy wracali, ja nikogo nie chcę bronić, natomiast to na pierwszy rzut oka wyglądało, że facet jest gotowy po prostu.
No właśnie, dobrze, że to się tak skończyło, a nie inaczej, że chłopak miał na tyle oleju w głowie, że po prostu...
Że sam zjechał w czwartym biegu.
Prawda? No właśnie, że to już można potraktować jako defekt. Co by było, gdyby to akurat, no nie wiem, poczuł się słaby na łuku, na wirażu. No nie chcę myśleć dalej, no naprawdę, bo akurat ten ROF Rybnik to ma taką, a nie inną sytuację. Ciekawy jestem, dlaczego akurat nie było chociażby ostrzeżenia dla winowajcy w drugim biegu dla Larsa Skupienia. Wydawało mi się, że to
że on
mogło podchodzić pod żółtą nawet kartkę.
No ale jej nie było. Jedziemy do Rybnika w niedzielę, to zanim o Sebastianie Niedźwiedziu jeszcze więcej, to jak sportowo to się może toczyć w Rybniku według pana?
Jeśli będzie Patryk Dudek czuł się na siłach i będzie jechał, jestem spokojny. I przy dalszej współpracy rzeczywiście zawodników typu słyszeliśmy, że akurat Torsel zawdzięcza też sukces Piotrkowi Protasiewiczowi za to, że udostępnił mu motocykl, silnik. Jeśli ta będzie chemia dalej, no to rzeczywiście jestem spokojny, jeśli będzie Patryk Dudek. Jeśli Patryka Dudka nie będzie, no to niestety, ale chyba no, trzeba będzie po prostu takim drżeniem oczekiwać tej końcowego 15 biegu i myślę, że no jednak po takiej dawce emocji dreszczyku jednak będzie na plus dla nas, także utrzymamy się, prawda?
Dziękuję serdecznie. 40 punktów trzeba zdobyć w Rybniku, bo przypominam, że jeżeli byłoby 51 do 39 dla Rybniczan, to mamy bieg dodatkowy, wyjeżdża dwóch zawodników po jednym z każdej drużyny i panowie rozgrywają, nie dość, że to jest baraż, to oni jeszcze rozgrywają wyścig dodatkowy w barażu. Także 40 punktów trzeba zdobyć. Jeżeli pan mówi o Patryku Dudku, to z moich rozmów wczorajszych w parkingu wynika, na wczoraj w każdym razie zastrzegam, że raczej ten Patryk Dudek w Rybniku nie wystąpi. Aczkolwiek dzisiaj czytałem wywiad z trenerem Adamem Skórnickim, że dzisiaj wieczorem mają być znane kolejne wyniki badań i wtedy będą się zastanawiali w klubie i w rodzinie Patryka, co dalej robić. Natomiast i rozmawiałem ze Sławomirem Dudkiem i z prezesem Falubazu i oni sugerowali, nawet zdecydowanie mówili, że no, Patryka raczej nie będzie. Jeszcze jeden telefon, to teraz odbierzmy. Skupiamy się na razie na sprawach sportowych. Przypominam, jeśli o Sebastiana Niedźwiedzia, o Sebastianie Niedźwiedziu, to za parę chwil, no i telefon w tej chwili się wyłączył, więc zostawmy na razie temat Sebastiana Niedźwiedzia, bo o nim chciałbym troszeczkę szerzej za parę minut. Natomiast teraz strona sportowa. Co będzie w Rybniku? 12 punktów do obronienia ma Falubas. Gdyby Patryka Dudka nie było, to oczywiście znowu będzie ZZK. Sytuacja bardzo trudna w tym momencie Falubazu, aczkolwiek wcale nie jakaś dramatyczna. Jest telefon, więc jeszcze ten odbiorę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry wieczór właściwie.
Podyskutujemy, panie Jacku Żużlu.
O sporcie na razie.
Bardzo, bardzo, bardzo szybko pominął pan temat, o którym mówił pierwszy słuchacz dzwoniący. Mhm. Czyli jeździmy tak jak cały sezon.
Tor, o tym mówimy, tak?
Się ze swoim torem.
No to prawda, akurat sami żużlowcy mówili, że ich ten tor zaskoczył tym razem, bo troszeczkę był inny niż miał być.
Natomiast trochę bym, znaczy może zacznę od drugiej strony. Wygramy w Rybniku, mhm. natomiast chciałem zauważyć, że ten entuzjazm jest na wyrost, ponieważ jeździliśmy z drugim zespołem pierwszej ligi, a nie z Linią Leszno, nie jeździliśmy ze Stalą Gorzów, ani z nikim innym. Zresztą w tym roku bardzo, bardzo skąpo nam dozuje nasz klub zwycięstwa, dlatego znaczy jest to, jest, nawet wygrania.
Dokładnie chciałem powiedzieć, że jest to słuszna refleksja, że my tutaj przed sezonem i w czasie sezonu chyba marzyliśmy o tym, żeby w czwórce wygrywać na koniec sezonu, a nie z drugą drużyną pierwszej ligi mieć problemy, nieprawdaż?
Dokładnie. Nie powiem, z kim jeździliśmy, bo nasz kolega wspólny mówi, że jeździliśmy ze... No a dobra, nie powiem tego na antenie. Natomiast powiem tak, lepiej się broni takiego wyniku. 12 punktów to jest sporo przy założeniu, że przy czarnym scenariuszu... Halo?
No ja jestem, jesteśmy, słuchamy pana.
No, coś mi piknęło. Że przy czarnym scenariuszu Pratasiewicz i Jebsen pojadą 7 razy w wyniku, gdyby było źle i mam nadzieję, że pan trener Skornicki, nauczony doświadczeniem z Grudziądza, nie popełni tym razem błędów taktycznych. Także
zobaczymy, jak to będzie. Tak a propos Piotr Protasiewicz, dziękuję bardzo za telefon. Tak a propos Piotr Protasiewicz, wczoraj genialnie pojechał, a wczoraj już usłyszałem po meczu takie głosy przewidujące, że Rybniczanie to teraz to kopę zrobią na pewno na torze w Rybniku, żeby ten Protasiewicz nie pojechał tak genialnie, bo oni będą knuli sobie, że jak zrobią taki bardzo, bardzo przyczepny tor, to Piotr Protasiewicz już drugi raz tak dobrze nie pojedzie. Pożyjemy, zobaczymy, co będzie. Teraz przenosimy się na konferencję prasową po meczu. Jarosław Dymek, kierownik drużyny z Rybnika i Andrzej Lebiediew na tej konferencji, a u nas Adam Skórnicki i Piotr Protasiewicz. Sportowo, jak mówiłem, przede wszystkim, natomiast zahaczamy już o Sebastiana Niedźwiedzia, o tą całą sytuację Adama Skórnickiego. Cytowały media odpowiedzi Adama Skórnickiego. Posłuchajcie całości tej wypowiedzi Adama Skórnickiego, który odpowiadał na moje pytania dotyczące tej właśnie sytuacji z Sebastianem Niedźwiedziem. To będzie na koniec tych wypowiedzi. Najpierw niech panowie ocenią to, co działo się na torze, jeśli chodzi o przebieg meczu, o wyścigi, o postawę zawodników.
Dzień dobry, witam na konferencji prasowej po pierwszym meczu barażowym. Falubas Zielona Góra wygrywa dzisiaj z Rowem Rybnik 51-39. Z nami kierownik drużyny, gości, pan Jarosław Dymek, Andrzej Libidew, najlepiej punktujący zawodnik Rowu, trener Falubaza Adam Skórnicki i fruwający dzisiaj po torze Piotr Protasiewicz. O ocenę dzisiejszego meczu najpierw poproszę kierownika drużyny, gości. Panie Jarku, kilka słów poproszę.
Witam. Mecz na pewno był bardzo interesujący i zacięty. Do 10 wyścigu przewaga Falubazu wynosiła tylko i wyłącznie 2 punkty, ale wyścigi 11, 12, 13 troszeczkę nas wybiły z rytmu. Przegraliśmy te pojedynki 13-5. No i przed nominowanymi mieliśmy 10 punktów straty. 14 wyścig jeszcze jakieś tam nadzieje nam dał, bo zwyciężyliśmy w nim 4-2, no ale 15 kolejny nokaucik 5-1, no i skończyło się 12 punktami. Wiadomo, że jest to spora zaliczka, ale no już ja nie chcę wracać do naszego pojedynku z Lublinem i tak dalej. No my się cieszyliśmy z 14, także tutaj jeszcze wszystko się może wydarzyć oczywiście. I dziękujemy za walkę i do zobaczenia za tydzień.
Dziękuję. Andrzej, poproszę twoją ocenę dzisiejszego spotkania.
Gratulacje gospodarzu. No co, ciężki mecz. Trochę postawiliśmy, jak Jarek mówił, że do 10 biegu było to równo, wszystko wyglądało. No a tą ostatnią serię, biegi nominowane, po prostu gospodarze lepiej przeczytali ten tor, lepiej go wiedzą, o co chodzi tu. Także u mnie to poszło tak, że zostawiłem to, co miałem. Wydawało się dobrze, ale na koniec to już nie grało w moich motocyklach tak dobrze, jak chciałoby się. Także to jest sport i mamy jeszcze jeden mecz, także jesteśmy bojowo nastawieni, mamy tydzień przed sobą, treningi, będziemy trenowali, żeby pokazać się przed własną publicznością jak najlepiej.
Dziękuję. Adam, pytanie do ciebie. Jak ty oceniasz dzisiejszy mecz i to, czy to jest spora zaliczka przed rewanżem w Rybniku?
Jak już mówiłem, przed meczem dla nas nieważne jest, w jakich rozmiarach wygrywamy, ważne, żebyśmy wygrali, nawet zaliczka dwupunktowa bierzemy, bo spodziewamy się bardzo ciężkiego pojedynku i bardzo wyrównanego w Rybniku, więc cały czas jeszcze 15 wyścigów tego barażu przed nami, a dzisiaj na pewno wielkie słowa uznania dla Falubazu, nie tylko dla zawodników, ale też za to, co działo się ostatnimi czasy. Naprawdę pod takim obciążeniem ciężko się pracuje, ale warunki były, myślę, nie było tej presji zbyt wielkiej i zawodnicy mogli przygotowywać się w komfortowych warunkach, a do tego no troszkę pechowo rozpoczął się ten mecz dla nas. Rozpoczął się już stratą Patryka Dudka, a potem w drugim biegu tracimy kolejnych zawodników, więc wygrać zawody, można powiedzieć, w czwórkę to naprawdę duży sukces. Niemniej chciałbym podziękować wszystkim 8 naszym zawodnikom. Dziękuję.
A czy wiadomo, Adam, co z Sebastianem w tej chwili się dzieje?
Sebastian jest po wstrząśnieniu mózgu i no, nie ma żadnych innych obrażeń, ale po prostu no, upadek był na tyle mocny, że lekko mu światełko zgasło i no i później jeszcze wystartował w dwóch wyścigach, gdzie no nie jest to łatwy mecz i na pewno obciążający dla głowy, więc musiał udać się do szpitala na niezbędne prześwietlenia.
Piotr, ty byłeś jednym z tych, który tonował optymistyczne nastroje przed meczem z pierwszoligowcem. Jak widać, się to sprawdziło. Twoja ocena dzisiejszego meczu?
No i tak, to jest na 3 dni trochę spokoju po tym meczu, bo jakaś tam zaliczka jest, ale patrząc na finał pierwszej ligi, no to i 14 zbrakło dla drużyny z Rybnika, także ja bym tutaj się był daleki od chorób optymizmu. To jest dopiero pierwszy krok. Czeka nas za tydzień trudne spotkanie i ja wiem, że tak będzie. I tutaj to żadna kurtuazja, po prostu tak jest. Drużyna z Rybnika jest mocną drużyną. Dzisiaj w pierwszej części zawodów widzieliśmy, jak to wszystko wyglądało, także tutaj nie przyjechali sobie odjechać zawodów. Mamy do nich duży szacunek, duży respekt i naprawdę prezentują wysoki poziom sportowy. Także gratuluję im tutaj występu dzisiaj. Wierzę w to, że sportowej rywalizacji, bez tam zbędnych dodatkowych jakichś tam czarów, odjedziemy. Fajne spotkanie dla kibiców. No i niech awansuje, czy zostanie drużyna, która w tym dwumeczu będzie po prostu lepsza. Takie jest moje marzenie. No, zobaczymy. No mówię, dzisiaj odjechaliśmy dobre spotkanie. Szkoda, że na początku upadki i tutaj żeśmy stracili podstawowego juniora. A wszyscy wiemy, jaka moc jest, jeśli pod numerem 6-7 ma się wsparcie. No ale nic, jedziemy do Rybnika za tydzień walczyć.
Dziękuję, proszę o pytania od państwa.
Po początkową fazę zawodów trochę ten tor was zaskoczył, czy też po prostu źle odczytaliście, czy też może goście zaskoczyli, a wy robiliście to, co na treningach i w końcu w drugiej części to zagrało, jak to wyglądało i też a nie, to na razie o to wystarczy. Chciałem zapytać też pana trenera zespołu gości, pana kierownika o zdrowie Larsa, jak sytuacja wygląda.
No więc spodziewaliśmy się ciężkiego pojedynku i początku bardzo ciężkiego i nie pomyliliśmy się, stąd też wybór ZZ-ek był właśnie wybrany, że na początku mieliśmy teoretycznie tych troszeczkę słabszych zawodników, a kończyli te zmiany Piotr z Michaelem i no chodziło o to, żeby po prostu jak najwięcej pomóc i Jacobowi i Grzegorzowi. Jechali swoje ZZ-ki w momencie, kiedy byli już drugi raz na torze. Przeciwnicy mieli o jakiś wyjazd mniej, więc plan był taki, żeby wykorzystać tutaj znajomość naszego toru, a piątkowy trening prowadziliśmy przede wszystkim po to, żeby zobaczyć i zrozumieć ten tor, jak działa w drugiej fazie zawodów, bo czasami na treningu ciężko jest mieć tor, który wygląda tak jak właśnie tor ligowy po 12 wyścigach.
Do pana Jarosława Dymka pytanie o Larsa Skupienia było, tak?
Wszystko wskazuje na to, że jest to kontuzja kości przedramienia, a na ile ona jest poważna, to już się okaże po takich szczegółowych badaniach w Rybniku.
Miałem do pana dodatkowe pytanie, jeśli można. Mógłby pan ocenić postawę Kaspra Woryny, ponieważ my się spodziewaliśmy więcej po nim. Jak państwo się spodziewaliście i czy się to sprawdziło, czego się po nim spodziewaliście?
My mamy taki zwyczaj, że oceniamy cały zespół. Jeśli wygrywamy to jako zespół, przegrywamy również jako drużyna i tu nie chcemy wystawiać jakichś not, czy negatywnych, czy pozytywnych poszczególnych zawodnikom. Kacper walczył ze swoim sprzętem, spasował się na ostatni wyścig, tak co niektórzy mogą się zdziwić, że pojechał w wyścigu nominowanym, kiedy miał na swoim koncie 4 punkty jeszcze po zagówce. Ale widać było, że mu zależy i przywiózł 3 punkty, które mogą okazać się w końcowym rozrachunku bardzo ważne.
Tu do pana Adama Skórnickiego pytanie o tą sytuację z Sebastianem Niedźwiedziem, ponieważ uczciwie mówię, że na podstawie przekazu telewizyjnego słyszeliśmy, że kask był bardzo rozwalony Sebastiana, że tak jak pan mówił, zgasło światełko, czyli że przytomność na chwilę stracił. Czy nie zastanawialiście się panowie, żeby go po prostu już w drugim biegu, w tej powtórce nie wystawiać, a potem ewentualnie zastąpić go po prostu Pawliczakiem?
No taki był plan, ale gdzieś nam to uciekło. Damian już był gotowy do wyjechania do wyścigu. No niemniej było tyle zamieszania, 2 motocykle do zrobienia i no, dystans tutaj do pokonania mamy dość duży i nie zdążyliśmy po prostu zareagować.
A czwarty wyścig?
No wie pan, jest bardzo mało czasu na meczu i trzeba bardzo szybko zdiagnozować, co się dzieje z zawodnikiem. Jeżeli ja otrzymałem informację, że jest on zdolny od lekarza, no to uznałem, że jest zdolny. Jednak okazało się inaczej, więc może potrzeba czasami trochę więcej czasu na to, żeby zdiagnozować, czy zawodnik odniósł jakieś obrażenia, czy nie.
I to wszystko, jeśli chodzi o konferencję prasową. I co państwo na to? Oczywiście 68455597, numer telefonu do nas. Dzisiaj w ciągu dnia ten telefon zadzwonił kibic zbulwersowany na temat tej sytuacji się wypowiedział.
Dzień dobry, jestem zbulwersowany wczorajszą sytuacją na meczu żużlowym w temacie Sebastiana Niedźwiedzia. Jestem ciekawy, kto za to odpowiada. Co ma do powiedzenia lekarz, który dopuścił do jazdy tego chłopca? No, wyglądało to makabrycznie. No, oczywiście w tym całym nieszczęściu, szczęście takie, że nie spadł z motocykla, że nie spadł pod koła motocykla innego zawodnika. Na szczęście zjechał i właściwie zasłabł. To się nadaje do prokuratury, przepraszam, moim zdaniem. Takie zachowanie lekarza tych zawodów i władz klubu. No, co na to klub? Bardzo jestem ciekawy, ponieważ to, co pan Skórnicki mówił w Radio Zielona Góra, to jakieś brednie kolejne, które on wypowiada. Poza tym zdaje się też jest taki przepis, że jeżeli zawodnik cierpi na to, że na stadionie ma zalegać cisza, natomiast w najmniej takim miłym momencie dla Sebastiana, kiedy siedział na pół żywy na murawie czekając na karetkę, potem był wprowadzany do tej karetki na stadionie na cały głos, można było słyszeć skoczną muzykę, no taki dysonans okropny i wielu osób, które było wokół mnie właśnie tak to odbierało. Po prostu żenada i brak profesjonalizmu tego klubu. I to zwycięstwo nie cieszy. kiepski tor. Znowu pan Skórnicki nie potrafił przygotować toru i w tym wszystkim cierpiący Sebastian Niedźwiedź ze zgodą lekarza na start w kolejnych dwóch biegach ze wstrząśnieniem mózgu. Niesamowita historia. Dziękuję bardzo.
Tak mówi jeden ze słuchaczy Radia Zielona Góra, a ja dzisiaj rano, kiedy zebraliśmy się na takim naszym mini kolegium redakcji sportowej, poprosiłem mojego kolegę redakcyjnego Maćka Noskowicza, żeby zbadał tę sprawę, spróbował zbadać od wszystkich stron, ponieważ tak naprawdę wczoraj w parkingu ciężko było się dowiedzieć tak jednoznacznie, kto dokładnie wydał decyzję o tym, że Sebastian Niedźwiedź może wsiąść na motocykl i pojechać. Sami słyszeliście Adama Skórnickiego, on mówił, że nie zdążyliśmy zmienić Pawliczaka, Niedźwiedzia na Pawliczaka. My gdzieś tam nieoficjalnie też słyszeliśmy się, że nasz sztab sportowy prowadzący zespół zastanawiał się, czy może tego Pawliczaka wstawić, czy też nie może go wstawić właściwie za tego Niedźwiedzia, czy z tego będą jakieś konsekwencje, czy nie. I tak długo myślano. Sędzia włączył czas. No i ktoś pewnie klepnął tego Sebę i stwierdził, jedź Seba. No i Seba, jak to Seba, chciał jechać, uważał, że może jechać i pojechał. Natomiast co się potem wydarzyło, wiemy. Natomiast Maćka poprosiłem, żeby spróbował dojść do tego, kto właściwie wydał decyzję, że ten Sebastian Niedźwiedź pojechał, wyjechał na tor i w tym drugim, i w czwartym wyścigu. Jak to wygląda też od strony prawnej? Kto decyduje o tym, że ten, w tym przypadku, ale generalnie Sebastian Niedźwiedź, że żużlowiec po takim upadku wyjeżdża na tor. Jak to właściwie jest? Czy ktoś się poczuwa rzeczywiście do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, za to, co jest tak ostro przez wiele osób oceniane?
Nie oszukujmy się, jest dużo wątpliwości. Przede wszystkim, jak to się stało, że Sebastian Niedźwiedź, który miał fatalnie wyglądający upadek w drugim wyścigu, mógł wystąpić w powtórce i do tego jeszcze w kolejnym swoim wyścigu? Czy zdrowie i życie zawodników jest, nazwijmy to górnolotnie, wartością nadrzędną i czy zawsze wynik powinien być na pierwszym miejscu? Najpierw perspektywa samego zainteresowanego, czyli żużlowca. Sebastian Niedźwiedź mówi wprost. Dobrze się czułem, dlatego chciałem jechać w powtórce.
Wczorajszy upadek, no znowu trochę było nerwów, mało czasu i w ogóle, żeby to wszystko zdiagnozować, to zaraz wróciłem do parkingu i na chwilę było zielone światło, żeby udać się do biegu. Po prostu no ten czwarty bieg to też był po prostu presja. Przytomności też nie straciłem, także no myślałem, że będzie wszystko pod kontrolą, tylko jednak w trakcie czwartego biegu stan się pogorszył.
Niedźwiedź dodaje, że źle poczuł się dopiero po czwartym wyścigu. Od razu jednak sugeruje, że nie rozumie, dlaczego ogólnopolskie media mają pretensje do klubu i lekarzy zawodów.
Występuje w jego obronie, że po prostu no pod wpływem adrenaliny i tego czasu też było mało, no gdzieś tam tak wyszło, że czułem się normalnie, tak? Gdzieś tam od czasu do czasu był jakiś zawrót głowy, ale to myślałem, że to chwila, moment i przejdzie. Jednak w czwartym biegu już pod wpływem całego obciążenia tego wszystkiego, no to stan się pogorszył.
Jak to formalnie wygląda? Podczas zawodów obecnych było dwóch lekarzy. Lekarzem drużyny był Robert Zapotoczny, a lekarzem zawodów Tomasz Bojanowski. Żaden z panów nie chciał się oficjalnie wypowiadać. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Zapotoczny nie chciał wydać zgody na start Niedźwiedzia. Takową wydał jednak Bojanowski, a to stanowiło podstawy, by żużlowiec mógł wystartować. W zielonogórskim klubie zresztą słyszymy, że Niedźwiedź był przecież przebadany i wydana została zgoda na jego start.
Formalnie wygląda tak, że zawodnik po upadku jest badany przez lekarza zawodów bądź lekarza drużyny i zawsze jest tak, że nadrzędne zdanie czy decyzja należy do lekarza drużyny, jeśli drużyna posiada takowego w swoim zestawieniu. Po upadku Sebastian, no oczywiście był troszeczkę dezorientowany, tak jak i Mateusz i myślę, że zawodnik z Rybnika również udał się do parkingu i tam była decyzja o tym, że jest zdolny. Taką decyzję wydał lekarz. Sebastian też to potwierdził i był gotowy do wyjazdu.
Żużlowiec poczuł się jednak źle, potrzebował pomocy medycznej po swoim drugim wyścigu. Jego kask był rozbity. Czy nie powinna zatem zapalić się lampka, że jednak sama chęć żużlowca to nie wszystko?
Mam przykład doskonały z roku 2016, kiedy Unia Leszna rywalizowała z drużyną z Torunia i bodajże Peter Kildemand, który kilka dni wcześniej miał upadek w Danii, wystartował w tych zawodach, pierwszy bieg wygrał, a w kolejnych zabrakło mu siły, więc takie rzeczy się zdarzają i myślę, że żaden specjalista, ani żaden lekarz, ani żaden wizjoner medialny nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy w drugim, trzecim czy piątym wyścigu zawodnika, także tego nie jesteśmy w stanie określić. Na chwilę wyjazdu do biegu zawodnik był zdolny do jazdy i to jest koniec komentarza.
To był kierownik zielonogórskiej drużyny Tomasz Walczak. Sprawdźmy teraz, co mówi regulamin sportu żużlowego w kontekście wydawania zgody na start. Artykuł 111 jest bardzo niejednoznaczny. Jeśli drużynie towarzyszy jej lekarz klubowy i zostanie zgłoszony jako lekarz drużyny, nabywa on uprawnienia do wspólnego orzekania wraz z lekarzem zawodu w sprawie oceny stanu zdrowia zawodnika jego drużyny. Dalej czytamy, w przypadku różnych opinii obu lekarzy, lekarz drużyny jest uprawniony do decydowania o zdolności do udziału w dalszej części zawodów zawodnika własnej drużyny, który uległ wypadkowi. Ten regulamin i ten artykuł 111, który cytujemy, nie mówi jednak wprost, co wtedy, jeśli lekarze mają różne zdanie na temat stanu zdrowia zawodnika. Czy żużlowiec po groźnym upadku, nawet jeśli chce wystąpić, powinien wyjeżdżać na tor? Jak uregulować kwestie związane z odpowiedzialnością lekarzy? O to chcieliśmy zapytać władze Ekstraligi. Usłyszeliśmy jedynie, że wkrótce Ekstraliga chce zająć stanowisko w tej sprawie. Oby nie za późno. I oby w przyszłości nie doszło do tragedii z udziałem żużlowca, który po wypadku powie, że dobrze się czuje.
Maciej Noskowicz pięknie nam to wszystko zbadał. Dziękujemy Maćkowi. Gdyby ktoś chciał, oczywiście telefon teraz 68 455 5597. Otwarty cały czas, jeżeli chcielibyście swoje zdanie wypowiedzieć na temat tej całej sprawy, to zapraszam i chyba już zaproszenie przyjęte. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór. Ja chciałam tylko powiedzieć kilka słów.
Proszę.
Nie lekceważmy rywala. Oczywiście wierzę w swoją drużynę, że wygrają, ale jakaś taka doza, że coś jest niepewne i to tak nie ma się co nastawiać, że faktycznie jedziemy po zwycięstwo. Może i wygramy kilkoma punktami, ale jest taka niepewność. A jeśli chodzi o Sebastiana, nie mam wykształcenia medycznego, ale można nawet wszędzie poczytać czy dowiedzieć się, że jeżeli ktoś traci przytomność na kilka nawet minut, to trzeba go obserwować przez co najmniej pół godziny, godzinę. I to, że on chciał, ten młody chłopak, jechać, nie znaczy, że on musiał. I to taki jest niesmaczne.
Dziękuję serdecznie za ten telefon. Dwóch panów lekarzy, jak sami słyszeliście w materiale Macieja Noskowicza, było na stadionie i z tego, co wiemy, jeden z lekarzy zalecił, żeby zatrzymać Sebastiana Niedźwiedzia w parkingu, natomiast drugi jednak wydał zgodę na to, żeby tenże Niedźwiedź wyjechał. To ciekawe, nieprawdaż? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Proszę szybciutko i głośno.
Chciałem krótko powiedzieć, tak jak wszyscy oceniają z Niedźwiedziem, że nie powinien jechać i to go wypuścił do tego biegu. Moim zdaniem chciałem powiedzieć, tak jak pani przed chwilą powiedziała, że ksiądz mózgu mieć i od razu pojechać i mogła być krzywda z innego zawodnika. I krótko, i powodzenia w Rybniku.
Dziękujemy serdecznie, powodzenia w Rybniku. Dobrze powiedziane, na pewno będą takie życzenia, takie wsparcie i kibiców przydatne naszym żużlowcom. Ciekaw jestem, ilu tam będzie kibiców z Zielonej Góry, bo z Rybnika to tam będzie na pewno pełny stadion, kilkanaście tysięcy ludzi. Dobry wieczór jeszcze panu.
Dobry wieczór.
Panu dokładnie, witam pięknie.
Powiem tak, ja bym zaczął chyba od Ekstraligi, od przepisów. Bo nie myli się ten, co nie robi nic. A w związku z tym, że taka decyzja zapadła, kto jest w stanie po prostu określić stan zdrowia w przeciągu 2 minut? To jest jakieś chore, to jest absurd.
Czyli ten przepis według pana już jest niedobry. Powinien być ten czas, czyli to, co mówi Skórnicki, właściwie pan wspiera, że ten czas może powinien być dłuższy badania zawodnika, tak?
No naturalnie, no bo jeden lekarz powie, no jest okej, on sam ten chłopak, adrenalina mu poszła tak wysoko do góry, że on nie panował nad sobą i to są nerwy i ja mu się wcale nie dziwię, że on chciał po prostu się wykazać jeszcze w tym następnym biegu, w powtórce i tak dalej. To jest natura tych ludzi. A ogólnie to no praktycznie zacząć od regulaminu, że ta przerwa powinna trwać minimum 10 minut, żeby był czas na obserwację tego człowieka.
Pytanie,
bo jemu adrenalina spadła i po prostu wydarzyło się to, co się wydarzyło. A teraz będziemy wieszać psy i koty na lekarzu, na tym, na tamtym, bo szukać dziury w całym. To jest absurd.
Okej, dzięki serdecznie. A jak w Rybniku? O, szybciutko, jak w Rybniku może być?
No, myślę do przodu całym sercem i duszą.
Okej, dzięki serdecznie. To nasz słuchacz kolejny, 68 455 5597, numer telefonu do nas, gorący telefon Radia Zielona Góra, można powiedzieć w tym momencie. Jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze zabrać głos, to poproszę pod ten numer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
Kłaniam się.
Jeżeli chodzi o sytuację Sebastiana Niedźwiedzia, to nie chciałbym zabierać głosu w tej sprawie, ale chciałbym poruszyć trochę inny temat, bo zdarzały się takie sytuacje bodajże kilka lat temu, kiedy Nicky Pedersen nie reprezentował barwy Stali Rzeszów i miał kontuzję bodajże nadgarstkę, no to chyba pękniętą kość albo złamaną rękę. I nie wiem, czy pan redaktor pamięta taką sytuację, że po każdym biegu, kiedy zjeżdżał, dłonie wkładał do
chłodził wiadra sobie, chłodził sobie. Dokładnie, dłonie, tak. Tak było.
Pytanie, no, nawet w pewnym momencie zrezygnował z startu w lidze, bo walczył wtedy o tytuł mistrza świata.
Pytanie, kto mu w ogóle pozwolił jechać, można by zadać, prawda?
Dlatego przede wszystkim powinniśmy przedyskutować kwestię dopuszczania zawodników do meczu. Wiadomo, że teraz dobrze dla nas by było, jak w Rybniku pojechałby Patryk Dudek, a jednak czy jest o co się zabijać, mówiąc w cudzysłowiu, bo przypuszczam, że ta jego ręka jeszcze nie jest do końca wyleczona.
Zdecydowanie.
I na pewno
nie.
Dobrze by to było dla naszego klubu, jakby Patryk wystartował i przywiózł te cenne oczka, ale jednak no, zdrowie jest ważne. No, nie wiadomo, co by się mogło stać, gdyby nawet nie ze swojej winy upadł na tor, czy taką tyle by się odnowiła, czy by się jego stan nie pogorszył. A jeżeli chodzi o sam rewanż w Rybniku, no to będzie bardzo ciężko. Te 12 oczek to nie jest jakoś wiele moim zdaniem. No i wszyscy zawodnicy będą musieli dorzucić te cenne oczka i przede wszystkim juniorzy trochę bardziej się postawić. No nie wiem, trzymam kciuki za Falubas, ale będzie ciężko. Musimy te 40 punktów wyszarpać, a w Toruniu i w Grudziądzu w tym sezonie jakoś nam się nie udało, więc nie liczę na to, że wygramy, ale będzie ciężko.
Dziękuję serdecznie. Jeden ze słuchaczy w tej chwili napisał mi takie oto pytanie. Panie Jacku, niech pan spróbuje, to chyba do mnie, ewentualnie może do was również, słuchacze, bo razem siedzimy w tej chwili w tym żużlu. Niech pan, panie Jacku, spróbuje odpowiedzieć na to pytanie na podstawie tego wczorajszego meczu. Czy to Falubas jest na poziomie pierwszoligowym? Czy Rybnik to jest poziom Ekstraligi i dlatego tak długo był wyrównany mecz i dlatego nie wiemy, jak skończy się ten dwumecz? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy to Rybnik Ekstraliga, czy Falubas w tej chwili prezentuje poziom pierwszoligowy, ale frapujące to pytanie, no przyznaję. No to tak, w związku z tym, że już bardzo dużo czasu nam żużel zajął, gdyby ktoś jeszcze zadzwonił, to odbiorę oczywiście, natomiast będziemy powoli kończyli temat żużla, bo chcemy zmieścić jeszcze piłkę nożną i koszykówkę. Jest telefon, to jeszcze odbiorę. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór. Ja już się wypowiadam jako pierwszy, ale...
No, zamknie pan teraz refleksję. W takim razie, tak, tą naszą dyskusję.
Refleksję mam, jeśli chodzi o tor, że no, trzeba było zauważyć i trzeba zauważyć, tutaj troszeczkę w obronie może pana Skórnickiego, że nad wszystkim rękę trzymał pan komisarz szanowny toru. I niestety, no, tam gdzie trzeba było może wlać więcej wody, niestety na to nie pozwalał. Dziękuję.
Czyli trochę zelżała przygana dla Skórnickiego, tak to zrozumiałem. Dziękuję serdecznie. Ten numer 68 45 55 597, on jest oczywiście cały czas otwarty. 12 punktów Falubazu Zielona Góra. O, teraz jeszcze od kibica dostałem SMS-a. Słucham radia, ja uważam, że przewaga Falubazu jest żadna i przepraszam, bo tutaj mi się zaciemnił obraz. Ja uważam, że przewaga Falubazu jest żadna i to nie my będziemy faworytem drugiego meczu. Z tego co wiem, w Rybniku pojedziemy bez Dudka. Ja też, tak jak mówiłem, z tego co wczoraj przeprowadziłem rozmowy z ważnymi osobami, w tym m.in. z tatą Patryka Dudka, Sławomirem, wynika mi, że Patryk Dudek w niedzielę nie pojedzie. Słuchajcie, on naprawdę, on tydzień temu miał operację w Barcelonie, przypominam, więc jeżeli my mówimy o Sebastianie Niedźwiedziu, o dbaniu o zdrowie i życie zawodnika, no to w tym przypadku też schłodźmy głowy. W ogóle będziemy kończyć ten temat żużla. Ja powiem szczerze, że zamykając, powiem parę słów od siebie, bo szczerze mówiąc, to mam mętlik w głowie, jeżeli chodzi o tą całą sprawę Sebastiana Niedźwiedzia. Tak cały czas myślę o tym upadku co jakiś czas od wczoraj i tak kategorycznie sobie mówię, cholera, nie powinni puścić tego Niedźwiedzia rzeczywiście na tor. Bez sensu. Facet był narażony, jego zdrowie, może nawet życie. I tutaj się zgadzam, natomiast gdzieś tam jakiś taki diabełek lekkich wątpliwości. A więc tak, jednoznacznie mówię, zgadzam się, że puszczenie zawodnika po takim upadku, zamroczonego zawodnika, to był błąd, zwłaszcza, że lekarz, jeden z lekarzy przynajmniej stwierdził, daj mu Skórnicki Adamie odpocząć i to jest błąd i narażenie zdrowia zawodnika, to jest błąd naszego sztabu, nawet jeżeli ten sztab tłumaczy się, że było mało czasu, że zielone światło zapalone, to jest chyba taki trochę błąd pokazujący odrobinę, że Adam Skórnicki i Tomasz Walczak, bo to obaj ci panowie prowadzą drużynę, no muszą jeszcze uczyć się pracować pod presją, bo jak już właściwie to jest tak, jak już widać było, że ten Niedźwiedź uczestniczy w takim mocnym upadku, to z jednej strony oczywiście biegniemy, patrzymy co mu jest, czekamy na decyzję lekarza, natomiast z drugiej strony to jesteś człowieku menedżerem albo kierownikiem drużyny i już myślisz do przodu w tym momencie, co robimy, co teraz zrobić, na co pozwala regulamin, czy można zamienić tego Niedźwiedzia na Pawliczaka, czy nie. Po to są, tak mi się wydaje, te dwie osoby w sztabie, żeby całość opanować. Tutaj chyba mam wrażenie, troszeczkę tego zabrakło. Oczywiście, bo czas, bo presja. Myślę, że to nie do końca tłumaczy tą decyzję, że ostatecznie Niedźwiedzia wypuszczono na tor. Chociaż jak słyszymy, Adam Skórnicki chciał początkowo inaczej, chciał zamienić Niedźwiedzia na Pawliczaka. Jak mówią panowie, to się nie udało. To jest błąd. Natomiast jeżeli rzeczywiście te pogłoski, że panowie nie wiedzieli, wahali się, nie wiedzieli do końca, czy Pawliczak może jechać w tym biegu bez zgłaszania go, czy nie, no to chyba kolejny błąd i wychodziłoby, że to jest jakaś pewna nieznajomość regulaminu. Natomiast mam taki mędlik, bo z jednej strony jest sytuacja, w której ten Sebastian grzmotnął o tor, jest zamroczony, lekarz klubowy mówi, daj mu odpocząć i wydaje się, że ten Sebastian powinien zostać w boksie, bo może zagrozić tak naprawdę sobie, ale może też zagrozić innym zawodnikom na torze. Z drugiej strony mamy drugiego lekarza i ten drugi lekarz mówi, okej, niech ten Sebastian jedzie. Jak to jest możliwe? Jeden lekarz mówi, jest w zasadzie niezdolny na ten moment do jazdy, daj mu odpocząć. Drugi lekarz wydaje zgodę na jazdę. Dwóch doświadczonych medyków, Robert Zapotoczny, Tomasz Bojanowski, inna ocena sytuacji, to trochę zaskakuje. Poza tym mamy po prostu 21-letniego dorosłego faceta, żużlowca. Ten o własnych siłach schodzi po tym upadku z toru. Jest zamroczony, to jest fakt, natomiast odpowiada wyraźnie na pytania. Chcę, mogę jechać. Jestem w szoku, ale jadę, potwierdzam, jadę. I jak się jeszcze do tego doda teraz to, co wiemy, że potem jedzie po meczu do szpitala i nic tomograf nie wykazuje, on sam broni decyzji o swoim wyjeździe na tor, no to ja się zastanawiam, jak my byśmy zachowali się w tej sytuacji, mając takiego Sebastiana naprzeciwko siebie. Bo tak uczciwie, mecz się zaczyna, dostajemy w papę 1-5, mamy wykluczonego z powtórki biegu młodzieżowego Skupienia, mamy szansę na wyrównanie. I czy naprawdę każdy z nas byłby wtedy, tak się zastanawiam, taki mądry i powiedziałby w tym parkingu, Seba, zostań, odetchnij, zwłaszcza, że jest zielone światło, 40 sekund. Taki mam właśnie mętlik, dokładnie. Coś wam jeszcze tak powiem, tak szerzej odnosząc się do tego upadku, do tego wielkiego oburzenia całej żużlowej Polski. Zastrzegam jeszcze raz, nie bronię nikogo. Uważam, że nasz sztab popełnił błąd, wypuszczając tego Niedźwiedzia. Natomiast ja bym tak chętnie, tak górnolotnie powiedział być może, że zapraszam wszystkich do spojrzenia w lustro, bo jeżeli wy zadajecie setki pytań, kochani kibice, nam dziennikarzom, o Patryka Dudka, zadajecie pytania o to, czy pojedzie Patryk Dudek ze złamaną ręką 5 dni po operacji w tym pierwszym spotkaniu, z sugestią taką, że oni, ci żużlowcy, to są twardzi ludzie, więc pewnie uda się, panie redaktorze, co? Tak nas pytacie. Czy to nie jest taka chęć zobaczenia takiego żużlowca, który się ściga, chociaż nawet nie powinien właściwie dotykać motocykla? Czy pamiętacie sytuację z Jasonem Doyle'em, który jechał jakiś czas temu? No niemal bez nogi walczył właściwie o Mistrzostwo Świata i wszyscy wtedy mówili, że to niesamowite, że on taki wielki heros. Czy to nie była taka pochwała jazdy po bandzie chorego faceta, który tak naprawdę nie powinien jechać? Takie wypadki można by mnożyć. Tutaj słuchacz nam mówił o tym Nikim Pedersenie, który miał nadgarstki rzeczywiście schładzane, bo było bolały. Można to wszystko mnożyć. Czy to nie jest tak, że po prostu wszyscy sami tych żużlowców napędzamy, jak mówi Skórnicki, żeby umierali na torze na oczach tysięcy ludzi? Może to tak trochę jest. Tłum wyje, gladiator upada, krwawi, ale podnosi się i dalej chce walczyć, no bo tłum wyje. Czy to tak troszeczkę nie jest? To patrzymy sobie w lustro, oddajemy się refleksji. Przerwa muzyczna, a po niej będzie zmiana dyscypliny już na piłkę nożną. Nie uda nam się zmieścić dzisiaj prezesa Falubazu Adama Golińskiego. Jutro zapraszam do magazynu żużlowego, mam z nim rozmowę. I on tam, jak mówiłem na początku tego spotkania naszego, mówi, że my jedziemy do Rybnika, uważa on po zwycięstwo po prostu.
To jest Dogrywka. Radio Zielona Góra.